Temat naszego spotkania: aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły, a naszymi gośćmi są pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Szczęść Boże, witam serdecznie pani kurator.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, miło mi słyszeć, ojcze.
Również i może do pani Hanny Dobrowolskiej pierwsze pytanie związane z podręcznikami, bo to jakże wymagająca posługa, wymagająca praca, jakże bardzo odpowiedzialna, która rzutuje na to, jak formowany jest ten młody człowiek, który korzysta z tych podręczników. Jest to pewnie też niełatwa praca. Pani, spoglądając na obecne podręczniki, analizując je, przeglądając się im, jakby pani oceniła te podręczniki, zwłaszcza jeśli chodzi o szkołę podstawową, o te treści, które są przedstawiane, które są młodemu człowiekowi dawane, jeśli chodzi o ten właśnie pierwszy okres edukacji szkoły podstawowej?
No, rzeczywiście podręczniki szkolne to bezmiar tematów i działań, które składają się na to, co dziecko dostaje w klasie do rąk i z czym właściwie obcuje, tak? Troszkę z takim przyjacielem zastępującym często wszystkie pozostałe jakieś formy działania szkolnego, bo pracuję również z nim często w domu. To jest jednocześnie niezwykła odpowiedzialność i olbrzymie wyzwanie dla autorów, dla wydawców, dla recenzentów, bo trzeba podkreślić istotną rolę recenzentów ministerialnych, którzy dopuszczają podręczniki do wykorzystywania w szkołach, dając aprobaty. Nie zapominajmy, że 3 recenzentów ocenia każdy z podręczników. To są 3 niezależne recenzje według pewnych standardów opracowywane i olbrzymia odpowiedzialność także recenzentów. I tutaj otwiera się czasem spore pole do refleksji na temat tejże odpowiedzialności i kompetencji. Bardzo różne osoby w ciągu ubiegłych wielu, wielu lat na tym wykazie osób pretendujących do miana recenzentów w ministerstwie się znalazły. Bardzo różne reprezentują nurty w edukacji, kompetencje to osobna sprawa, ale także własne poglądy. I nie ukrywam, iż wiele podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w ubiegłych latach i funkcjonujących na rynku budzi pewne wątpliwości. W tej chwili, z tego co sygnalizował pan minister, bardzo wiele podręczników poddawanych jest ponownej jakby refleksji, ewentualnie ze wskazaniem do uzupełnienia pewnych treści bądź korekty. Pokładam w tym spore nadzieje. Mowa była o podręcznikach do klas licealnych akurat. I jeżeli chodzi o ten pierwszy zestaw książek poddawanych jakiejś analizie. Natomiast ma to podobno się rozszerzyć na większość książek, tak ażebyśmy mieli pewność, co właściwie dziecko dostaje do rąk. To bardzo złożony proces i bardzo delikatny, dlatego że również moje książki kiedyś były poddawane nie tyle refleksji ponownej, ile zarzutom organizacji pozarządowych, konkretnie walczących z religią katolicką. Jestem autorką podręczników z zakresu języka polskiego i spotkałam się z atakiem takich właśnie środowisk antykatolickich, iż w tych podręcznikach jest zbyt dużo takich treści. I uważam, żeby było ich zbyt dużo. Zgodnie z podstawą programową są pewne lektury, które są proponowane. Dobór pozostałych zależy od inwencji autora i jego kreatywności. W związku z czym te zarzuty zostały oczywiście otwarte. Natomiast organizacje pozarządowe wrogie Kościołowi katolickiemu bardzo gruntownie przepatrują niektóre treści i szukają punktów zaczepienia. I wydaje mi się, że to także jest pole do dużej aktywności dla działalności organizacji przeciwnych, czyli prolajfowskich, prorodzinnych, prokatolickich, działający zgodnie ze światopoglądem większości Polaków, tak ażeby również oni mogli się wypowiadać i zasygnalizowali, czy jakieś treści z ich perspektywy nie są niepokojące w podręcznikach, a z pewnością takie by się znalazły. Także ten proces w tej chwili się jest dynamiczny. Oczywiście równolegle powstają książki, które powinny powstać. Mówię tutaj o podręcznikach z zakresu ostatnich klas liceów, ponieważ kończy nam się proces wprowadzania reformy polskiej edukacji. Ostatnie dwie klasy przed nami, licealne, i właściwie zamknie się cały cykl edukacyjny od klasy pierwszej do matury. I z tego, co pan minister sygnalizował, te podręczniki w tej chwili są na finale, no tak powinno być, jest finał ich opracowywania, ale także niektóre uzupełnienia mają być z racji pewnych niedoskonałości do tej pory uzupełnienia wprowadzone do podręczników. Bardzo jestem ciekawa, jaki to efekt końcowy. Natomiast jeśli chodzi o taką refleksję wsteczną, to chcę podkreślić wielki walor reformy i zmian, które zaistniały po roku 15, i także podkreślić olbrzymią rolę podręczników do nauczania początkowego, czyli wczesnoszkolnego, klasy 1-3, które to podręczniki w pewnym momencie znikły z rynku. Przypomnijmy sobie, że zaistniał jeden, jedyny słuszny podręcznik podczas reformy poprzedników obecnej ekipy rządzącej. Wprowadzono podręcznik darmowy, ale nie zapominajmy, ten podręcznik był jeden, jedyny. Nie było żadnej konkurencji. Zlikwidowano wszelką demokrację, jeśli chodzi o możliwość wyboru podręczników przez nauczycieli czy dyrektorów szkół. Darmowy, ale jedyny, według jedynie słusznej linii ideologicznej, która wówczas panowała. To była po prostu absolutna destrukcja. Przypominam o tym, ponieważ nie jest to fakt często podnoszony, a zrobił bardzo wiele złego na poziomach właśnie klasy pierwsza, druga i trzecia były poddane temu eksperymentowi pedagogicznemu, bardzo niekorzystnemu. Podręcznik osobiście oceniam jako fatalny, tamten funkcjonujący, i bardzo dobrze, że zrezygnowano z tego rozwiązania, ponieważ ono było po prostu niezwykle krzywdzące dla dzieci, już pomijam rynek podręczników, to zostawiam kwestię podupadłych wydawnictw, ale chodzi mi po prostu o możliwość skonfrontowania swojego światopoglądu z innym, wyboru, dyskusji nad temat wartości książek, jakie mogą otrzymać dzieci. To był fatalny moment. Na szczęście mamy go za sobą i mam nadzieję, że te czasy już nie wrócą. Więc tyle może tytułem wstępu, jeśli chodzi o tę refleksję wokół podręcznikową.
Serdecznie dziękujemy. Pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. W tej tematyce, pozostając pewnego rodzaju treści, które przedstawione są młodemu pokoleniu, które w tej dzisiejszej dobie smartfonów, internetu, przestrzeni wirtualnej coraz mocniej jest usadzona, ukorzeniona właśnie w tej rzeczywistości. I to też jakże pokazuje nam czas pandemii koronawirusa, kiedy dzieci spędzają jakże wiele czasu przed internetem, to rodzi różnego rodzaju również perturbacje związane chociażby z uzależnieniami od tego czasu, od tego medium, jakim jest internet. Ale wracając również do tych treści, które są serwowane młodemu człowiekowi, czy to w przestrzeni medialnej, niejednokrotnie pozostawiane są dzieci same sobie, samopas w tej przestrzeni, a wiemy, że to jest pewnego rodzaju puszka Pandory i można wiele dobra, ale można również wiele negatywnych rzeczywistości z tej przestrzeni wyciągnąć. Również chociażby w ostatnim czasie wiele kontrowersji wywołała duńska kreskówka skierowana do dzieci i młodzieży, która jakże wiele, wiele pytań i kontrowersji budzi swoją treścią, jeśli chodzi o głównego bohatera, ale to również przenoszące na kwestię szkoły, pytania do programu, który jest jasno określony, ale w wielu szkołach nauczyciele organizują różne akcje z młodzieżą i bardzo dobrze, że jest ich, że są one różne, z tym, że właśnie niekiedy chociażby są związane z okultyzmem i tutaj pewnego rodzaju pojawia się znak zapytania, na przykład w wielu szkołach kwestia związana z tak zwanym dniem dyni w czasie Halloween, do tego tematu chcemy powrócić. Czy tutaj kurator powinien w takich wypadkach interweniować? Jak się to ma do szerzenia wartości chrześcijańskich wpisanych do programu nauczania, pani kurator?
No to jest stały problem, muszę powiedzieć, bo dowolności nie ma. Tak jak ojciec zauważył, mamy prawo oświatowe, bardzo dobrze napisane. Mamy tą preambułę prawa oświatowego, która wprost odnosi się do wartości chrześcijańskich i wydawałoby się, że w związku z tym nie ma od tego żadnych odstępstw, a tymczasem faktycznie powiedziałabym, że dzisiaj już jest trochę lepiej, ale był czas, kiedy powszechnie zamieniano świętowanie przy okazji Święta Wszystkich Świętych w radosną zabawę Halloween, zupełnie niezgodną z naszym systemem przecież wartości. W ten sposób wprowadzając tymi drzwiami treści, które tak naprawdę nie wywodzą się przecież z naszej tradycji, które tak naprawdę szkodzą w rozumieniu świąt tak pięknych jak Święto Wszystkich Świętych. Na szczęście to wydaje mi się, że już mamy trochę za sobą, że już w większości szkół nie promuje się Halloween. Za to mamy piękne pochody Wszystkich Świętych. Ja sama pamiętam z ubiegłego roku takie organizowane chociażby w Poroninie, w którym brałam udział, kiedy dzieci przebrane za różnych świętych potrafiły przytaczać życiorysy świętych, potrafiły mówić o wartościach. I to było naprawdę wspaniałe wydarzenie, takie łączące całą społeczność, bo oprócz dzieci i nauczycieli to również rodzice brali udział. Całość zaczynała się uroczystości w kościele i naprawdę była to budująca uroczystość i myślę, że takich, myślę, wiem, że takich jest w tej chwili sporo w Polsce. To jest to, z czego, co do niedawna, no tak trzeba powiedzieć, jak pani ekspert mówiła, to jest prawda, że do tego 2015 roku, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, starano się tą naszą tradycję odrzucić, starano się powiedzieć, że to, co przychodzi z Europy Zachodniej, to jest to nowoczesne, pełne postępu, a to, co nasze, związane z tradycją, to coś bardzo złego. Myślę, jeszcze raz mówię, że mamy to w większości poza sobą, ale nie oznacza to, że zupełnie jest to wyeliminowane i do tej pory w różnych miejscach szkoły odbywają się czasami takie, mają miejsce takie sytuacje, takie uroczystości, które wręcz zadziwiają. Ja muszę powiedzieć, że najboleśniejszą sytuację, jaką przeżyłam właśnie związaną z Halloween, to była sytuacja, kiedy w jednej ze szkół pani nauczycielka w ramach zabawy dawała dzieciom wchodzących do klasy do podpisania cyrograf. I to nie jest, mimo że brzmi to koszmarnie, to nie jest wymyślona sytuacja. Tak było. Tak było. Dzieci podpisywały cyrograf. Zupełnie pani nauczycielka nie miała refleksji. No mam nadzieję, że robiła to tylko z głupoty. W jaką sytuację te dzieci wpędza. Takich sytuacji, o których w tej chwili wspomniałam, może nie jest dużo, ale jednak w wielu przypadkach są też takie, kiedy muszę też powiedzieć o innej pięknej sytuacji z Podkarpacia, gdzie mama, która zadzwoniła do mnie, dziecka, które jest w pierwszej klasie, dziecka, które bardzo takie jest uduchowione, wspaniale rozumiejące nauczanie Kościoła, mimo że jest tak młode, zaprotestowało w swojej klasie przeciwko obchodzeniu Halloween. Powiedziało dzieciom, swoim kolegom i koleżankom, że nie możemy bawić się w coś, co nie pokazuje naszej religii, co jest niezgodne z religią chrześcijańską, katolicką. Powiem, że byłam niesamowicie tym dzieckiem zauroczona i tą jego dorosłością, mimo że to dziecko ma 7 lat i cała sprawa oparła się o panią dyrektor, bo pani nauczycielka była zdenerwowana tym, że chłopiec podniósł, jak to powiedziała, bunt. Czyli większa refleksja była w dziecku niż w nauczycielce. No to są tego typu sytuacje, ale jeszcze, żeby to tak jakoś zamknąć. No wszystko jest zależne w szkole od nauczyciela, od właściwej postawy nauczyciela i dyrektora, ale nad tym wszystkim musi być też kontrola rodziców, a tę kontrolę można mieć tylko wtedy, kiedy ma się bardzo bliski kontakt z uczniami, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mówimy o sytuacji pandemii, kiedy mówimy o tym, że powoli zaczynamy wracać do szkoły, to ja bym chciała wszystkim zwrócić uwagę na to, że musimy przede wszystkim nawiązywać od nowa bardzo mocne relacje, musimy odnawiać więzy, bo tylko te więzy są w stanie takie rodzinne, koleżeńskie i więzy międzywspólnotowe w szkołach są w stanie te nasze dzieci od nowa dobrze ustawić. Mam nadzieję, że nawet uratować, bo mamy dzisiaj taką sytuację niestety, że tak jak słyszeliśmy na początku, że dzieci siedzą głównie w internecie, spotykają się z bardzo różnymi treściami. Mówiliśmy też w tej pierwszej części przecież w programie, że bardzo często jest tak, że te nasze dzieci są celowo przekierowywane w tych treściach internetowych na bardzo niszczące przecież obrazy, przedstawienia i treści. I tu trzeba naprawdę wielkiego wysiłku w tej chwili i takiej wspólnoty działań osób dorosłych, które od tych złych treści, od tego przyzwyczajenia już do bardzo długiego okresu czasu spędzanego w internecie, odrywania dzieci, pokazywania im to, co jest naprawdę wartościowe, po to, żeby dalej ta deprawacja jednak nie postępowała.
Pozostając w kwestii deprawacji, treści deprawujących nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci, wynikające z chociażby wprowadzenia do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę ich seksualności i rozwoju psychoseksualnego i dokonuje się to niejednokrotnie od tych najmłodszych lat. Zajęcia te organizowane są za pośrednictwem organizacji zewnętrznych lub wdrażane bezpośrednio przez szkoły samorządowe. Mogą występować pod wieloma nazwami, w wielu formatach organizacyjnych, dlatego przypomnijmy o prawach, jakie przysługują rodzicom w zakresie procesu wychowania, w tym w szczególności jego aspektów realizowanych w szkole. I pytanie właśnie o te samorządy. To nam się gdzieś przewija w czasie naszej rozmowy. Jak to jest, że samorząd to takie państwo w państwie, które może narzucać, może forować własną pewnego rodzaju politykę oświatową w tej przestrzeni. Poprosimy, może rozpocznijmy od pani Hanny Dobrowolskiej.
To znowu bezmiar tematów w jednym akapicie. Może zacznę od końca, bo na tym właściwie skończyłyśmy rozmowę na wizji dzisiejszą, a właściwie pani kurator zakończyła wątkiem przenikania się odpowiedzialności i ram organizacyjnych pomiędzy państwem a samorządem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkoły w Polsce. To jest zjawisko, które nie do końca jest uświadamiane przez rodziców bardzo często, przekonanych, iż szkoła jest polska. Szkoła jest szkołą, którą zawiaduje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a opiekuje się kurator dla danego terenu. Nie zupełnie tak jest niestety. Ze względu na system finansowania szkoły, dyrektorzy placówek edukacyjnych są bezpośrednio zależni od samorządu. Są zatrudniani przez komisje, w których bardzo istotny głos mają właśnie władze samorządowe i są bezpośrednio wynagradzani przez samorządy. Wszelkie dodatki, różne rekompensaty, możliwości pozyskiwania grantów, wszystkie te zjawiska, które tworzą tkankę tak funkcjonowania szkoły, także przechodzą przez samorządy. W związku z tym pojawia się możliwość bezpośredniego wpływu decydentów, którzy płacą, na tych, którym płacą. Jest to zjawisko naturalne, ale niestety bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o oświatę. I od wielu, wielu lat ten proces, powiedziałabym, że sprawia, iż istnieje coraz głębsza erozja zależności systemu oświaty w Polsce od ram państwowych, od wpływu instytucji państwowych na ich bezpośredniego wpływu na ich funkcjonowanie. Ogranicza się właściwie ten wpływ w tej chwili w dużej mierze do programów nauczania. Natomiast już jeżeli chodzi o prawo oświatowe, to ono bardzo często jest elastycznie niezwykle traktowane. Szczególnie, że mamy wiele typów szkół na terenie Polski. Mamy szkoły katolickie, mamy szkoły organizacji niezależnych, mamy szkolnictwo także i nauczanie domowe. Wszystko to razem sprawia, że przenikają się różne kompetencje, możliwości także nadzoru pedagogicznego. Polaryzacja tych form no, z jednej strony tworzy pewną panoramę i wzbogaca możliwość oferty edukacyjną, z drugiej strony niestety, ale często nastręcza wiele problemów, szczególnie w momencie, kiedy rodzic jest zaniepokojony zjawiskami, z którymi jego dziecko styka się w szkole. I teraz sądzę, że docelowo ideałem byłoby wprowadzenie jasnego podziału w obszarze zadań edukacyjnych właśnie na styku rządu i samorządu. Rozdzielenie tego, czym jest organizacja pracy szkoły, infrastruktura, budynek, grunt, środki trwałe, wszystko to należy i jest w gestii samorządów. A czym innym powinien według mnie być cały personel zatrudniany w placówkach edukacyjnych na czele z dyrektorem. Dyrektor, nauczyciele, personel administracyjny powinni być pracownikami administracji rządowej, a nie bardzo często wszystkie te poziomy, które wymieniłam przed chwilą, przynależą samorządom. To jest jakieś olbrzymie nieporozumienie, bo z jednej strony mamy kuratora oświaty, który jest odpowiedzialny za nadzór pedagogiczny, za ścisłe przestrzeganie prawa oświatowego. Z drugiej strony bardzo często jego desygnowani pracownicy stykają się z niemożnością wypełniania swoich podstawowych funkcji bezpośrednio w placówkach. Także są blokowane czynności wizytatorów, utrudniana jest praca, utrudniany jest dostęp do dokumentów. Bardzo często dyrektor kryje nauczycieli, którzy przekroczyli prawo na jego terenie. To są zupełnie naganne zjawiska, z którymi mamy do czynienia. Tak więc według mnie, jeszcze wracając do tego podziału klarownego, sądzę, że w godzinach realizacji i pracy szkoły powinny być wdrażane wyłącznie zadania mieszczące się w programie szkolnym akceptowanym przez rząd. Nie powinno być tak, że te ramy są rozpychane przez godziny dyrektorskie, które są przeznaczone na jakieś działania finansowane przez samorząd, na dodatkowe godziny, na które wkraczają właśnie podmioty zewnętrzne w ramach jakichś różnych typów edukacji, bo to nie zawsze jest edukacja groźna i jak ta, o której cały czas mówimy, czyli seksualizująca dzieci, ale czasami są to nawet godziny języków obcych, przedziwnych, na które akurat samorząd pozyskał fundusze, nie wiem, hiszpańskiego czy włoskiego, pojawiają się takie i te godziny są wprowadzane do środki godzin, rozpychając całe ramy edukacji, a jednocześnie pozbawiając właściwie organa właściwie kontroli nad takimi podstawowymi ramami edukacji. Owszem, niech one sobie będą i niech będą finansowane, ale po zakończeniu zajęć lekcyjnych, tak jak to było w naszej młodości, którą zaczynamy z nutką już tutaj nostalgii czasami wspominać, a mianowicie SKS-y, koła zainteresowań, dodatkowe nauczanie, rozszerzone dane przedmioty dla szczególnie zainteresowanych uczniów i tak dalej, i tak dalej. Ale z klarownym podziałem na to, jaki jest obszar czyjej kompetencji i co podlega czyjej kontroli. W tej chwili zaczyna się ten proces erozji, o którym mówiłam, zmierza do tego, że edukacja nieformalna, edukacja nie wymykająca się jakimś regułom, zaczyna coraz mocniej przenikać do edukacji zasadniczej, rozmiękczając te jakieś rygory i zasady. I bardzo często zarówno rodzice, jak i dzieci zaczynają być zdezorientowani, bo jeżeli nie do końca wiemy, jakie ciało, jaki organizm, jaki organ stoi za danym procesem edukacyjnym, wtedy właściwie wszystko zaczyna być jakoś dozwolone. I tutaj wkraczają ci, co do których intencji mamy wątpliwości. Także dla mnie to jest taki model terapii, którą należałoby wprowadzić do polskiej szkoły, ażeby uniknąć tego usamorządawiania jej coraz bardziej skrajnego, aż do granic, powiedziałabym, przekraczania prawa.
Pani Anna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Serdecznie dziękujemy. Wraz z nami jest pani również Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Spotykamy się w temacie aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły. Z pewnością takim wyzwaniem jest to, co pozostawia po sobie czas pandemii koronawirusa, tej przestrzeni również edukacyjnej, jeśli chodzi o uczniów, o także nauczycieli, którzy z pewnością jakże również odczuwają ten różnego rodzaju niedogodności związane z taką, a nie inną formą nauczania, dlatego też wielką radością pewnie dla wielu spośród nauczycieli i uczniów jest to, że dziś powrócili uczniowie klas od 1 do 3 szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych do nauki w szkołach, ale pani kurator, jakich konsekwencji możemy się spodziewać w dalszym tym procesie wychowania, edukacji, jeśli chodzi o czas pandemii? Czy my już jesteśmy świadomi tego, z jakimi konsekwencjami będziemy musieli się mierzyć, jeśli chodzi o tych młodych ludzi?
Myślę, że jesteśmy tylko częściowo świadomi tego, co się działo z naszymi dziećmi i z drugiej strony jak też czuli się i funkcjonowali w tej przestrzeni pandemicznej i nauczania zdalnego również nauczyciele, bo nie zapominajmy, to był bardzo trudny i nadal dla większości jest bardzo trudny okres i dla dzieci, i dla osób dorosłych. Wszyscy zetknęliśmy się zupełnie nieprzygotowani z tą sytuacją. No i wychodzimy wszyscy mocno poranieni. I dla mnie oczywiście jest to powód do ogromnej radości, że nareszcie chociaż część uczniów przyjdzie do szkoły. Te dzieci z klas 1-3 to dzieci, które naprawdę mają bardzo nikłe możliwości uczenia się podczas zdalnego nauczania i tu wielki przede wszystkim wysiłek rodziców, którzy musieli być przecież z tymi dziećmi na bieżąco z nauką, żeby pomóc, żeby wprowadzić, żeby coś tam wyćwiczyć, ale no oczywiście to nie jest to samo, co bycie w szkole normalnie, co praca z nauczycielem, co praca w grupie uczniowskiej. To, co stało się, no trudno porównać mu w ogóle z tą nauką stacjonarną i bardzo dobrze, że zaczynamy od tych najmłodszych, ale musimy pamiętać o tym, że uczniowie w każdym wieku, którzy są w tej chwili poza szkołą, poza normalnym rytmem nauczania, oni również przeżywają ogromny stres, oni również mają bardzo poważne problemy. Ja chciałabym tu dorzucić do tej sytuacji, o której była mowa, że uczniowie w internecie spotykają bardzo złe treści. To nie jest kwestia, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, to nie jest kwestia tylko jakichś tam przekazów seksualnych, pornograficznych i niszczących w tym zakresie. To są również treści, o których najczęściej rodzice w ogóle nie mają pojęcia, że dzieci się stykają. Więc to są na przykład treści patostreamowe, tak? Czyli to są takie bardzo popularne wydarzenia w internecie, gdzie za pieniądze są tworzone właśnie pewne wydarzenia typu bardzo, bardzo, bardzo właśnie patologicznego, czyli na przykład jest pokazana przez kamerę transmisja picia przez młodego człowieka alkoholu. Ile mu tylko pieniędzy płynie, tyle pije. Pije na umór. Albo sytuacje takie, kiedy na zamówienie, znowu filmując na bieżąco, jest przekaz bicia na przykład przez jakiegoś chłopca swojej własnej babci albo innego rodzaju tego typu sytuacje ogromnie przecież no, naganne i to na to jest bardzo duży popyt młodych ludzi, którzy zbierają pieniądze, wysyłają pieniądze po to, żeby tego typu patologiczne sytuacje oglądać. Ale to również są na przykład treści takie, gdzie są specjalne strony, w którym udziela się instrukcji młodym ludziom, jak na przykład popełnić samobójstwo. To są naprawdę takie sytuacje bardzo szerokie, z bardzo szerokiego zakresu krzywdzących bardzo mocno młodych ludzi treści. I teraz im więcej dzieci przebywają przed monitorem komputera czy w tych swoich smartfonach, tym więcej tych treści do nich napływa, bo trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że na przykład, że są tego typu mechanizmy w internecie, że jeżeli dziecko na przykład otwiera jakąś grę czy jakiekolwiek strony o zupełnie normalnym przekazie i porządnych treściach, gdzieś tam z boku za chwilę pojawia się przekierowanie czy link do kolejnych stron do otwierania, a to już są strony właśnie z tymi niszczącymi treściami. I teraz te dzieci wszystkie wrócą, mam nadzieję, że jak najszybciej wrócą do szkoły i ja już przy tych najmłodszych apeluję do wszystkich dyrektorów i nauczycieli, że pierwsze, co muszą zrobić, to przede wszystkim muszą z tymi dziećmi porozmawiać, sprawdzić, jak funkcjonują dzisiaj, jakie mają kłopoty, jakie mają problemy, jak w ogóle oceniają ten powrót do szkoły, czy są w stanie szybko się zaklimatyzować, jak funkcjonują w domu, bo jeszcze raz mówię, to nie jest to tylko, że te dzieci są w jakimś stresie podczas tej izolacji, ale również często ich rodzice mają problemy podczas tego zatrzymania i też niewłaściwie funkcjonują. Niekoniecznie są to dobre relacje w domu, niekoniecznie to są dobre relacje w rodzeństwie. To wszystko powoduje, że te dzieci przychodząc do szkoły, one po prostu będą wymagały pomocy specjalistycznej. I tu już w Małopolsce rozpoczęliśmy ze specjalistami wysokiej klasy z psychiatrami, z psychologami. Zaczęliśmy taki proces, w którym chcemy objąć specjalistyczną pomocą właśnie nauczycieli, żeby wesprzeć ich w tych działaniach nawet diagnostycznych wobec dzieci i dzieci, a w dalszej kolejności całe rodziny, po to, żeby pomóc wszystkim wyjść jak w najlepszym stanie psychicznym z tego okresu, który dla nas wszystkich jest bardzo ciężki i w którym bardzo wiele osób po prostu nie daje sobie rady. Więc myślę, że to ten cały powrót w tej chwili do szkoły powinien być ukierunkowany przede wszystkim z taką życzliwością na drugiego człowieka, z chęcią pomocy i z autentyczną pomocą dla tych wszystkich młodych ludzi po to, żeby z powrotem, odbudowując więzi, można było tą społeczność budować no, z jak najmniejszą szkodą.
Pani Barbara Nowak, chyba polski kurator oświaty, serdecznie dziękujemy. Wraz z nami jest również pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświaty, autorka podręczników, a spotykamy się w temacie aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły. To temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. 7 minut po godzinie 22. Serdecznie zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 2355, z Polski Południowej 56 655 2356, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza Polski 48 56 655 2333 lub 48 56 655 2366. Aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Elżbieta z Krakowa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Elżbieto, prosimy.
Wnuczek klasa trzecia. Był niedawno u lekarza ortopedy. Po badaniu orzeczono przykurcze mięśni koło kostek oraz skolioza jednostronna mięśni okolicy krzyżowej. Dlaczego, panie doktorze? Od nadmiernego dobowego przesiadywania przy komputerze wskutek zdalnej nauki, a potem przygotowywania lekcji na dzień następny. Kto jest beneficjentem korzystającym z niszczenia rozwoju fizycznego, ale i odchyleń psychicznych? Patrz, szpital dziecięcy w Krakowie Prokocimu, choroby psychiczne i nerwowe. To są siły antykultury, antynarodowe, nierzadko ludzkie. Niestety internet i te inne środki przekazu są w rękach ludzi prywatnych, bogaczy z całego świata. Najgorsze w tym wszystkim jest i dziadziusiowie, czy to babcie, nie mają wglądu, nie umieją w treści wciskane przez internet do głów i wnuczków, do czego one nawołują, przeciwdziałać. A rodzice wnucząc w tym czasie krwawo pracują. Jeśli korporacje wymuszają ściągnięcie medaliku stewardessie, ukarania drukarza za odmowę druku bezwstydnych treści, ciastkarzom nakazują wypieczenie tortu w kształcie kobiecej części rozrodczej, a w smartfonie widać w Danii penis mężczyzny rozciągnięty na kilka metrów, to my i nasze państwo możemy zakazać przygniacania posągu świętego Jana Pawła II głazem, by go wnieść w niebie i w tym sposobem unicestwić jego naukę celem wprowadzenia swoich piorunowo-błyskawicowych treści. Co robić, co robić? Martwi się ojciec dyrektor, między innymi on. Powrót do szkoły. Marka Polska Szkoła. Powrót do tworzenia towarzyszenia wychowawcom, być przy młodym przez cały czas pobytu dzieci w placówce szkolnej wychowawczej na zasadzie księdza Bosko. A rodzice i starsze roczeństwo muszą przedłużać to towarzyszenie dziecku w domu. Nikt nie może się od tego wymigać. I jeszcze jedno. Bardzo proszę pana ministra od terytorialców. Powróćcie nam starszakom budki telefoniczne, byśmy dziadkowie mogli pomagać wychowawczo szkołom, pedagogom i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie pani Elżbieto. Prosimy bardzo pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty.
No, słyszeliśmy głos bardzo zatroskanej babci, która bardzo pewno szeroko patrzy na swoje dziecko i widzi te zagrożenia zewsząd. I one są. Ja powiem tak, ja wiem o tym, jak bardzo wciągający jest komputer i jak bardzo wciągający jest internet. I nasze dzieci są w dużej mierze bezbronne wobec tego atrakcyjnego narzędzia, ale myślę, że tak jak z każdej sytuacji, z tej sytuacji pandemicznej trzeba wyciągnąć wnioski i trzeba tutaj innego podejścia wychowawczego do młodych ludzi. Ja mam swoje przemyślenia i swój pomysł, z którym chętnie się podzielę. I otóż ja uważam, że dzieci wracając teraz do szkoły, dzieci, a za chwilę mam nadzieję i młodzież, powinny w dużej mierze być z tej szkoły troszkę też wyciągane, ale już tym razem nie przed ekrany komputera, tylko do otaczającej nas rzeczywistości. Chodzi mi o to, że jestem przekonana, że należy tym wszystkim młodym ludziom pokazać życie prawdziwe. To, co dookoła jest do dotknięcia, do poznania bliskiego, czyli przyrodę, która budzi naprawdę wspaniałe uczucia, jakieś piękne zabytki, wszystko to, co piękne, po prostu. Przyroda, zabytki, muzea, bezpośredni kontakt żywy, który wzbudzi emocje, prawdziwe emocje. Wydaje mi się, że można tylko w ten sposób przekonać młodych ludzi do zerwania z nałogiem bycia cały czas gdzieś tam w internecie, kiedy pokaże im się to prawdziwe życie, kiedy pokaże się te prawdziwe emocje, których naprawdę nic nie może zastąpić. bo dzisiaj te dzieci, o których mówimy, najczęściej po prostu nie odróżniają wirtualnej rzeczywistości od tej rzeczywistej. Trzeba pokazać im tu różnicę i trzeba im pokazać naprawdę to, co dookoła jest fascynującego, to, co jest prawdziwe. I jeżeli udałoby się tak zmienić to funkcjonowanie nauczania, że dużo więcej będzie pokazywać dzieciom w tej naszej, jeszcze raz mówię, prawdziwej rzeczywistości, to myślę, że jest to ratunek dla tego społeczeństwa dzisiejszego i też taki lek na to przebywanie podczas zmusu, podczas zdalnego nauczania w ogromnej większości czasu przed właśnie komputerem, przed ekranem komputera.
Aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły, temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi są pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, oraz pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi stała słuchaczka z Warszawy. Ja chcę wspomnieć jeden punkt z rozmów po 19, a mianowicie wychowanie do życia w rodzinie. Mnie się wydaje, że wychowanie do życia w rodzinie odbywa się w rodzinie. Tam dzieci patrzą na to, jak mama odzywa się do taty i wzajemnie, tata do mamy, relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi, modlitwa. Kiedyś był taki przedmiot biologia, nie wiem, czy teraz jest. I jest jeszcze takie jedno powiedzenie wstyd. Wydaje mi się, że każdy powinien do tego słowa powrócić. Wstyd. My dorośli, a ci, co tak bardzo chcą tej ideologii gender, niech zaczynają od siebie. Jeżeli chcemy coś zmieniać, tak jak stare pożykadło mówi, to zaczynamy zmieniać od siebie. To wszystko. Taka mała namiastka. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Prosimy pani Hanna Dobrowolska.
Bardzo dziękuję za ten głos pani. Przyznaję absolutną rację, że wychowanie powinno się odbywać w rodzinie. I należy podkreślić jak najbardziej rolę zaangażowania rodziców i rodzin nadal w wychowaniu dzieci. Natomiast bierzmy poprawkę na to, że rodziny są bardzo różne. I w tej chwili mamy do czynienia z głęboką erozją rodzin. Nie chcę operować takimi popularnymi i nieco lukrującymi tę rzeczywistość hasłami, jak na przykład rodzina patchworkowa, tak? Czyli wszelkie możliwe odmienności zszyte, tak jak w patchworku, który jest migotliwy, kolorowy, ale w efekcie przykrywa jedynie bolesną prawdę o rzeczywistości bardzo wielu rodzin obecnie, także niestety w Polsce. Więc nie jest to tak, że wyłącznie rodzina może spełnić tę rolę, którą komplementarnie powinna także pełnić szkoła. I tutaj powróćmy do wychowania do życia w rodzinie. Jest to przedmiot, który ma swój program, bardzo dobry. Sukcesem Polski jest, że taki przedmiot jest w podstawie programowej, jest zaakceptowany, są podręczniki i bardzo rzetelne ekspertyzy, które poprzedzały stworzenie tego programu, bowiem w bardzo wielu państwach właśnie go brak i w tym momencie wchodzi cała edukacja seksualna. U nas nadużywa się argumentu, iż takiej edukacji w szkołach nie ma. Otóż jest, może pozostawiać wiele do życzenia, promocja tego przedmiotu i tutaj apel wielki do Ministerstwa Edukacji, ażeby właśnie wzmocnić rangę wychowania do życia w rodzinie, ponieważ jest to przedmiot, który obejmuje dojrzewanie i właściwie rozwój dziecka do dojrzałości, do pełnej dojrzałości. W związku z czym w klasach najwyższych, licealnych pojawiają się zagadnienia i tematy, które kiedyś na biologii może się pojawiały, ale także nie do końca tak sformułowane. Wydaje mi się, że ten kontekst właśnie osadzenia w prokreacji, w odpowiedzialności małżonków, w odpowiedzialności następnie rodziców. Wszystko to zawiera się w tym przedmiocie i oceniam go bardzo wysoko. Natomiast niestety stracił swoją popularność w szkołach średnich, głównie z tego powodu, że program jest dość przeciążony. Zawsze ten przedmiot był marginalizowany jako nieobowiązkowy, bo nie jest to przedmiot obowiązkowy. Należy wyrazić akces do uczestnictwa w zajęciach, w związku z czym są to pierwsze albo ostatnie godziny. I tutaj jest cały problem. A następnie stwierdza się, że tego przedmiotu brakuje i zastępuje się go jakimiś erzatami. Chcę jeszcze podkreślić rolę badań, które zostały przeprowadzone w 2015 roku w Instytucie Badań Oświatowych czy Edukacyjnych, bardzo rzetelne badania, które pokazały olbrzymią pozytywną ocenę uczniów, którzy zapisali się, licealistów, to badania były w szkole średniej i właściwie świadectwa wystawione samemu programowi, jak i formule prowadzenia tych zajęć były bardzo wysokie. O tym się nie mówi. Mówi się, że takiego przedmiotu nie ma, no bo, że tak powiem, kolokwialnie zniknięto ze szkół. To jest błąd, który należy naprawić, no a oprócz tego oczywiście opierać się na rodzinie.
Dziękujemy serdecznie. Pani Anna Dobrowolska. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Szczęść Boże. Magda ze Stowarzyszenia Odpowiedzialność Gdańsk. Oj, trochę się denerwuję.
Pani Magdo, witamy Panią bardzo serdecznie. Głęboki oddech, zaczerpnąć powietrza i zapraszamy.
No właśnie. Jeśli można, chciałabym opowiedzieć w kilku zdaniach i przede wszystkim zachęcić słuchaczy do działania, ponieważ jako rodzice, jako dziadkowie, ogólnie jako Polacy, mamy pewne możliwości tutaj wpływania na to, co się dzieje w naszych miastach, w naszych szkołach, w samorządach. No ale warto wiedzieć, jakie i podążać za tym, co już no, niektórzy z nas, tak jak my właśnie ze Stowarzyszenia Odpowiedzialnych Gdańsk, przytarliśmy troszeczkę szlak. My jesteśmy generalnie taką grupą rodziców, która zebrała się pod wpływem działań prowadzonych przez miasto Gdańsk, z którymi się nie zgadzaliśmy i jako w rezultacie tego staramy się nagłośnić i powstrzymać wprowadzanie do szkół takich programów, między innymi jak Zdrowe Love, które ja uważam i uważamy za deprawacyjne. I teraz konkretnie, co my możemy jako rodzice robić, jako dziadkowie? My rozdajemy ulotki pod szkołami, które informują o programach deprawacyjnych, rozmawiamy z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami, uświadamiamy ich, co to za programy, jakie niosą zagrożenia. Wchodzimy do trójek klasowych, rad rodziców, po to, aby mieć większy wgląd, ale też, aby wspierać dyrektorów i nauczycieli. Jeżeli coś się nas niepokoi, piszemy pisma do kuratorów, do posłów, do radnych, do ministerstw. Uczestniczymy w sesjach Rady Miasta, komisjach, radach miasta, w których zabieramy głos. Także to są takie działania, może wydają się trochę no, trudne, ale choćby takie jak rozdawanie ulotek informujących jest jak najbardziej dla każdego. I też zachęcam do tego, aby się organizować, aby wejść na przykład właśnie na naszą stronę Odpowiedzialny Gdańsk, ściągnąć sobie poradnik, który napisaliśmy, w jaki sposób się łączyć, w jaki sposób działać. No i nie poddawać się, bo każde działanie takie pozytywne w celu dobrego wychowania naszych dzieci, utrzymania naszej wiary i polskości jest ważne. Bardzo dziękuję za tutaj Państwa program, za obydwie Panie zapać.
Dziękujemy również Pani Magdo za tą Pani wypowiedź i podzielenie się swoim doświadczeniem w trosce o młode pokolenie. Prosimy Pani Kurator.
Ja od razu powiem, że ja jestem absolutną fanką tego Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk. Jestem pełna podziwu dla aktywności odpowiedzialnych rodziców. To jest wspaniała organizacja, która zjednoczyła całą, bardzo wielu ludzi, którzy postawili sobie za cel przeciwdziałanie deprawacyjnym działaniom miasta, czyli organu samorządowego. To jest to, co pani ekspert już tu mówiła o tych problemach, jakie mamy na styku dwóch władz nad szkołami. No niestety mamy oprócz wspaniałych samorządów, które dbają o szkoły, o uczniów, które wspierają szkoły, mamy też samorządy, które realizują taki niszczycielski plan wobec człowieka. I to jest najbardziej oczywiście znany przykład Warszawy i działań wspierających całe spektrum organizacji LGBT i seksualizacji właśnie w szkołach pana Trzaskowskiego, to jeszcze jest chociażby Gdańsk, gdzie faktycznie pod takim płaszczykiem, a więc tu trzeba od razu powiedzieć, że posługując się kłamstwem, mamy do czynienia z wprowadzaniem do szkół pod hasłem zdrowe love, tak, czyli promocja zdrowia, absolutnie deprawujących treści, gdzie dziecko dostaje informacje o wszystkim, tylko nie o tym, co jest normą. Czyli mówi się w tym programie o sytuacjach związanych z biseksualizmem, z homoseksualizmem i tak dalej, i tak dalej. To jest to wszystko, o czym żeśmy mówili, co ma sprowadzać tego ucznia w kierunku każdym, tylko jeżeli chodzi o seksualność, tylko nie heteroseksualizmu. Mówi się i nazywa się różnego rodzaju związki rodzinami, te, które nie są rodzinami. Mówi się o bardzo wielu sytuacjach, które naprawdę nie powinny funkcjonować w życiu, a zwłaszcza w świadomości takiego młodego człowieka, bo to jest oczywiście program skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, czyli taka zakrojona działalność, która ma to dziecko w tej jego świadomości własnej tożsamości seksualnej zupełnie rozchwiać. I tutaj ci rodzice z Gdańska okazali się wyjątkowymi zupełnie osobami, bo mimo różnych przeciwności, mimo szykan, stoją przy swoich dzieciach. To jest dla mnie taki wzór odpowiedzialnych rodziców. To jest taki wzór osoby, taki, który ja bym chciała widzieć w każdej jednej szkole, jeżeli mówimy o rodzicach, bo bardzo, bardzo zainteresowani są to ludzie tym, co się dzieje w szkołach i zwracają uwagę na każdą sytuację nieprawidłową i natychmiast reagują. Tego nam bardzo potrzeba. Ja myślę, że jeżeli się dopracujemy takiej sytuacji w szkołach, gdzie będzie taka więź i pełne zrozumienie między rodzicami i nauczycielami, to tylko taka szkoła będzie dobrze pracować, będzie dobrze funkcjonować, bo będzie miała na względzie dobro dziecka. Jeżeli nie ma takiej wspólnoty w szkole, to wszystko źle funkcjonuje. A prawdą jest to, że w tej chwili cały czas jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy są samorządy, tak jak na przykładzie tego Gdańska, które wymagają, bo płacą, to też już było tłumaczone wcześniej, a absolutnie wymagają rzeczy, co do których wymagać nie mogą, do których nie mają absolutnie kompetencji. Czyli cały czas mamy problem z tym, że prawo, chociaż mówię, i ja mówię to absolutnie świadomie i z pełną odpowiedzialnością, prawo światowe mamy bardzo dobre. Ono nie jest przestrzegane. To jest nasz problem dnia dzisiejszego. Tu nawet nie trzeba byłoby może różnego rodzaju zaostrzeń czy tam bardziej precyzyjnych wykładni, tylko trzeba byłoby odpowiedzialnych ludzi, którzy to prawo będą przestrzegać. Zatem tego, co z mojego punktu widzenia najbardziej nam brakuje, to w odpowiednim etosie ukształtowanej kadry dyrektorskiej. I idąc dalej, tego samego brakuje w dużej części nauczycieli, którzy bardzo jednak zdarza się to w tej chwili, jak słyszymy, że niestety zdarza się, no nie chciałabym powiedzieć, że często, ale być może, że tak jest, no, że ci ludzie jakoś nie zdają sobie sprawy tego, jakie mają obowiązki i wobec dziecka, które jest mu powierzone. Przecież to jest tak niesamowicie odpowiedzialne zadanie. To jest tak wspaniałe zadanie przecież, że jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy z tej odpowiedzialności i nie oddziałowuje w sposób budujący i rozwijający te dziecko, a wręcz odwrotnie, to powinien być z tego rozliczony ze wszelkimi konsekwencjami.
Aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły, temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria w ramach rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, oraz pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Serdecznie zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Po chwili utworu muzycznego powracamy, aby kontynuować. Jest 2:33 na zegarach. Na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Aktualne wyzwania dla nauczycieli szkoły to temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, oraz pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświaty, autorka podręczników. Halo, bardzo proszę. Bardzo proszę, halo, halo.
Halo.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Tomek z Gdańska, również Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk. Już moja koleżanka Magda tutaj zabrała głos i wiele z tych kwestii zostało dotyczące programu Zdrowe Lwowo zostało już tutaj poruszonych i wyjaśnionych. Ja chciałem tutaj jeszcze, że tak powiem, zabrać głos w takiej jednej kwestii, tak, też przestrzegania prawa właśnie w oświacie. No ten program jest tutaj jakby, nie cytując jego deprawacyjnych treści, takich właśnie związanych z promocją pewnych demoralizujących zachowań i różnych wzorców, on porusza kwestię też.
Panie Tomaszu, przepraszam, że przerywam panu, ale głos nam pana ucieka. Nie wiem, czy pan przy okazji czegoś się tam nie szuka wokół siebie, ale ucieka nam głos. Halo, halo? Może do rozmowy z panem Tomaszem powrócimy, ponieważ gdzieś nam zanikł pan Tomasz w międzyczasie. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo?
Tak?
Tak, proszę bardzo. Halo.
Halo, Elżbieta, halo.
Prosimy, pani Elżbieto.
Ja się nie słyszę w radiu.
To nic nie szkodzi.
Elżbieta z Jastrzębia Zdroju ze Śląska. Ja chciałam tak krótko o tym, o terminie Halloween powiedzieć.
Bardzo proszę.
Więc termin Halloween ma źródło jak najbardziej katolickie. Jako skrócona forma All Hallows Eve oznacza Wigilię Wszystkich Świętych. I tak można świętować trochę na wzór Wigilii Halloween, wspominając wszystkich naszych wiernych zmarłych, a przedstawienia traktować podobnie jak jasełka. Więc u nas odbywają się w jednej z parafii takie marsze świętych i jest to bardzo piękna impreza. Ostatnia była w 2019 roku, tuż przed wszystkimi świętami, przed wszystkimi świętymi. Przez całe miasto maszerują przebrani. Nawet całe rodziny idą przebrane za różnych świętych.
Tak, pani Elżbieto, bardzo dziękujemy.
Ja tylko jeszcze chciałam dodać, troszeczkę sobie, że tak? Takie widowiska niekoniecznie muszą opierać się na sumie teologicznej. Mogą pojawiać się elementy rytuałów, oczywiście, i obok naszych tych marszów świętych widzimy takie prywatne młodzież zwłaszcza poprzebierano za szatanów, za diabłów, za Bóg wie kogo, którzy usiłowali nam w tym wszystkim przeszkadzać.
Dziękujemy pani Elżbieto, pozdrawiamy serdecznie i tu właśnie prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, bo tutaj troszeczkę mamy poplątane dwie rzeczywistości, Halloween i Halloween. Bardzo proszę, pani Hanna Dobrowolska.
Może ja proszę ojca o wykładnię, ponieważ generalnie jestem, nie ukrywam, przeciwna implementowaniu pomysłów w przeddzień Dnia Wszystkich Świętych na nasz polski grunt. Wyrosłam w zupełnie innej tradycji. Mam tutaj zapatrywania maksymalnie konserwatywne i zarówno Bal Wszystkich Świętych, który w mojej miejscowości się odbywał w szkole, jak i wszelkie przemarsze i parady nie są mi wewnętrznie bliskie, nie ukrywam. Także pozwolę sobie zachować dystans do tych pomysłów.
Wobec tego dziękujemy. Pani kurator?
No, ja chcę powiedzieć, że dla mnie to, co pani tam przedstawiła, to trochę takie dziwne pomieszanie z poplątaniem. No zdecydowanie to mówiłam, że niezgodne jest z naszą tradycją, to jest zakładanie takiej wielkiej zabawy z z prowadzeniem i kościotrupów, z prowadzeniem i jakichś tam poczęstunków, tak? Czyli jednym słowem opowieść o tym, jak to wszystko właściwie w tańcu takim wielkim trwa i jak to ze wszystkiego można się pośmiać. I jak nic nie jest warte szacunku, a my mówimy w tej naszej chrześcijańskiej i ściśle mówiąc katolickiej tradycji, że jest czas, kiedy człowiek może popatrzeć w kierunku tych, którzy odeszli, a którzy poprzedzają nas w tej drodze do wieczności, na dodatek swoim życiem zasłużyli na miano świętych, bo przecież wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Pewno niewielu się to udaje, jak wiemy, ale mamy, my tu wszyscy żyjący, mamy przecież całą rzeszę świętych, ich, znamy ich życiorysy, znamy ich czyny, na których możemy się wzorować i to jest taki dobry przykład i taka nadzieja na to, że można być dobrym, można zasłużyć sobie na wieczność. A przy okazji w drugim dniu wszyscy bardzo przecież jesteśmy też zainteresowani wspominaniem naszych bliskich zmarłych, osób, które znaliśmy, naszych rodziców, dziadków, naszych przyjaciół, wszystkich, z którymi przecież byliśmy, a którzy też nas poprzedzili w tej drodze do wieczności. Myślimy o nich, wspominamy, modlimy się do nich, a równocześnie pamiętamy o tym, że to są też te osoby, przez które my możemy wypraszać łaski i które mogą nam też upraszać łaski, a życie nikogo z nas nie jest łatwe. Wszyscy mamy problemy, wszyscy mamy o co się modlić i wszyscy mamy w czym się poprawiać, więc zupełnie wydaje mi się, że te dwie tradycje, o których była mowa, absolutnie się tutaj nie zgadzają ze sobą i ja bym tych dwóch spraw nie łączyła. Halloween nie jest częścią naszej kultury ani naszej tradycji. My możemy wypracowywać sobie swoje własne tradycje, może inaczej, bo to nie kwestia wypracowywania. My po prostu mamy swoją tradycję, której powinniśmy być wierni. I nie chodzi tu o żadne nowości, o żadne uatrakcyjnianie. To naprawdę jest blichtr. A bardzo ważna jest jednak, bardzo ważne jest to dążenie do prawdy. Ten blichtr wszystko zamydla, wszystko psuje i daje taki nieprawdziwy przekaz. A myślę, że tego nikt sobie tak naprawdę nie życzy.
Dziękujemy. Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Powróćmy do pana Tomasza. Czy się słyszymy?
Ja słyszę.
Zapraszam, panie Tomaszu. Prosimy o kontynuację.
Szczęść Boże jeszcze raz. Nie wiem, w jakim zakresie byłem słyszalny. Chciałem tutaj wrócić do tematu zdrowelowej. Ja też jestem z rodzicem z Gdańska i też stowarzyszonym z odpowiedzialnym Gdańskiem i tutaj z naszymi zmaganiami z tym programem jako rodziców i taką naszą jakby ograniczonymi możliwościami. Ten program promuje te wszystkie takie dewiacje, można powiedzieć, tak, to no jest przesiągnięty tym homoseksualizmem, tak, takim zachęcaniem do zmiany płci, tymi różnymi, że tak powiem, formami, jakimiś takimi rodzajami, że tak powiem, rodzin, które są tutaj proponowane, właśnie pod nazywane rodziną są właśnie związki jednopłciowe z dziećmi. Także jest takie tutaj stwierdzenie w tym programie, że dziecku niekoniecznie potrzebna jest matka, ale wystarczy życzliwa osoba matkująca. No, to jest mnóstwo takich treści, które zostały tutaj przywołane. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj dużo jest mówione o przestrzeganiu prawa. I te treści, które są w tym zdrowelowe, one dotyczą seksualności, biologii, płciowości, rodziny i tak dalej. I te treści regulowane są w podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. I ten program jest z tymi treściami sprzeczny całkowicie. Tak? Wchodzi oczywiście za zgodą rodziców, tak jako zajęcia dodatkowe do szkół, ale jest sprzeczny z tym wszystkim, co jest przekazywane na innych przedmiotach. Tym spójnym przekazem, który jest na biologii, na WDŻ-tach, na religii, na etyce, na innych przedmiotach przekazywany dzieciom, raptem pojawia się program, który zupełnie wywraca do góry nogami pewne rzeczy, pewne treści, których dowiadują się na innych przedmiotach. I my jako rodzice oczywiście się z tym nie zgadzamy i staramy się, że tak powiem, robić wszystko, co w naszej mocy, ale ja tutaj zarówno do pani kurator i pani Dobrowolskiej też zwracam się z taką prośbą o naciski takie na te właśnie, że tak powiem, rządzących po prostu, tak? Jeśli to jest możliwe, żeby tutaj uszczelnić pewne zagadnienia, ponieważ jeżeli w szkole będą obowiązywały zajęcia i jakieś przedmioty nawet dodatkowe, które będą jednak, że tak powiem, pewnym spójnym przekazem z tym, co szkoła publiczna już wypracowała i proponuje dzieciom, to nie będzie miejsca dla tego typu programów jak zdrowelowe, tak? które zupełnie, że tak powiem, tutaj odwraca pewne rzeczy, które szkoła spójnie przekazuje. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy również, Panie Tomaszu. Pozdrawiamy serdecznie Pana. Prosimy, Pani Hanna Dobrowolska.
Całkowicie się zgadzam z Pana głosem. To są działania absolutnie poza prawem i pokazują, jaka jest determinacja środowisk, które podpierają się samorządami lokalnymi po to, żeby właściwie rozsadzać polską edukację. To, o czym mówiłam w pierwszej części, czyli o rozszerzeniu się pola edukacji właściwie alternatywnej czy nieformalnej, tak, która wkracza na teren odpowiedzialności państwa i zaczyna coraz mocniej tutaj ingerować właściwie w zdrowy rozsądek, w prawa nauki. To jest trochę tak, jakbyśmy dopuścili zajęcia dodatkowe i to jeszcze wcale nie po godzinach, tylko w ramach siatki godzin szkolnych z na przykład, nie wiem, nauki o tym, że Ziemia jest płaska, bądź też ze szkółki kradzieży kieszonkowej, albo nie wiem, coś dowolnego, prawda, co jest poza prawem, co jest poza systemem edukacji, co jest całkowicie naganne. Tutaj mamy tego przykład i bardzo dziękuję, że kolejny głos z tego środowiska zaistniał na antenie. Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne na szczeblach rządowych dostrzegą ten problem i być może po prostu powinien kurator lokalny złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa i wszcząć normalną procedurę karną w tej sytuacji. To nie może być tak, że samorząd się samorządzi i jest poza prawem państwa polskiego, a dokładnie w tym przypadku mamy takie zjawisko, podobne zresztą w wypadku samorządu poznańskiego i współpracy ze stowarzyszeniem Stonewall i tak dalej, i tak dalej. Mamy tych przykładów coraz więcej i powiedziałabym, że bierność państwa polskiego i nadzoru pedagogicznego albo też niedostateczna determinacja ośmiela coraz bardziej władze samorządowe, żeby w tym kierunku brnąć. Także dziękuję Państwu za zaangażowanie rodzicielskie. Niemniej domagamy się tutaj interwencji władz, które właściwie Państwo jako rodzice w tej chwili wyręczacie. Jest to moim zdaniem granica tolerowania takich zjawisk w Polsce. Została po prostu przekroczona.
Pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników.
Czy mogę ojca jeszcze uzupełnić?
Bardzo proszę.
Bo chciałabym powiedzieć tak, żebyśmy tu pewne rzeczy jasno zrozumieli. Proszę Państwa, pierwsza podstawowa sprawa to to, co było powiedziane. Samorządy nie mają prawa wkraczać do szkoły z programami wychowawczymi, dydaktycznymi. To nie jest ich kompetencja. Jeżeli wchodzą do szkół, to teraz w jaki sposób wchodzą? Muszą być wpuszczeni. Kto stoi na straży bezpieczeństwa dzieci w szkole? W pierwszej kolejności dyrektor. Więc ja rozumiem to wszystko, co myśmy tu wcześniej zresztą powiedziały. Faktycznie dyrektor jest powoływany, jest pracownikiem samorządu, jest powoływany oczywiście na urząd przez burmistrza, wójta, burmistrza, prezydenta. Ale ja nie wyobrażam sobie, że jakikolwiek odpowiedzialny dyrektor za dzieci dopuszcza do takiej sytuacji, że wpuszcza niszczący jego dzieci, jego uczniów program do szkoły. To jest pierwsza bariera, która powinna w tym momencie zafunkcjonować. I oczywiście, że dyrektor, który nie puści, powiedzmy w Gdańsku, do szkoły tego programu, to musi się spodziewać bardzo z całą pewnością restrykcji. Może stracić swoje stanowisko, tak? Bo zostanie przeciwko niemu użyta cała siła złości tego samorządu. Ale przepraszam, co jest ważniejsze? Ten dyrektor ma obowiązek stać na straży swoich dzieci. Jeżeli puszcza do szkoły, to znaczy, że nie wykonuje swoich podstawowych obowiązków. A teraz idąc dalej, wspomniana też jest kwestia obowiązków kuratora. Otóż kurator, gdy dowiaduje się, że samorząd jakikolwiek ingeruje w niewłaściwy sposób w sytuację dydaktyczne, wychowawcze w szkołach, nie jest bezradny. Może on również wystąpić przeciwko takiemu samorządowi. I tak jak było to powiedziane, każdy powinien stać, zwłaszcza z ludzi, którzy pełnią funkcję, stać na straży prawa. Dyrektor i kurator również. Jeżeli tutaj właściwie byłyby wykonywane obowiązki, to cała sytuacja, myślę, że miałaby zupełnie inny obrót. Ja mogę powiedzieć na przykładzie Małopolski. Nie ma czegoś takiego, że dowiaduje się, że jakikolwiek dyrektor działa na szkodę dziecka, czy jakikolwiek samorząd działa na szkodę dziecka i ja nic nie robię. Nie ma tak. Jeżeli robi coś złego burmistrz, ja w pierwszej kolejności informuję o tym wojewodę i proszę o wyciągnięcie konsekwencji. No, że to kosztuje, że są z tego powodu nieprzyjemności w stosunku do mnie, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I jeżeli każdy w Polsce stałby na tym stanowisku, że najważniejsze jest dziecko i żadne konsekwencje nie są tu istotne, z całą pewnością dzisiaj nie mielibyśmy takich problemów, jak mają mieszkańcy Gdańska, Słupska czy Warszawy.
Dziękujemy. Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Halo, bardzo proszę.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Stanisław Zubelskiego. Tata córki chodzącej do technikum zawodowego. Ja mam dwa pytania do szanownych gości. Pierwsze pytanie to sprawa podręczników do przedmiotów zawodowych. Powiem, że to nie można powiedzieć, że ich brak. Ich po prostu nie ma. Nikt ich nie drukuje. Rząd szasta pieniędzmi na lewo i prawo, ale dofinansować podręczniki do przedmiotów zawodowych nie ma komu. Jak to dziecko ma się nauczyć zawodu, jeżeli ono już drugi rok siedzi w domu, nie ma podręczników, nie ma kontaktu z mistrzem, no po prostu jest niemożliwe. No, zmarnowany drugi rok. I drugie pytanie to raczej do pana ministra edukacji. pana ministra Czarnka, no kiedy odblokuje szkołę wreszcie dla dzieci, bo naprawdę to jest wielka, to jest destrukcja szkoły. To jest, ja sobie nie wyobrażam, jak to można drugi rok trzymać dzieci w domu i mówić, że coś się nauczą w domu. Nic się nie nauczą. To tyle, bardzo dziękuję, proszę o odpowiedź.
Pozdrawiamy panie Stanisławie, życząc również wszelkich potrzebnych sił i łask dla pana, dla całej pana rodziny. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę, drogie nasze, panie, drogi gości, o słowo komentarza. Może pani Hanna Dobrowolska?
Jeśli chodzi o dofinansowanie podręczników, to rzeczywiście przyznaję rację, że jest to olbrzymi problem. Wówczas, kiedy kształcenie zawodowe funkcjonowało jeszcze w poprzednim systemie, tak to nazwijmy, wówczas gigantyczne pieniądze rządowe były przeznaczane na dofinansowywanie tych podręczników. Jedyny wówczas na rynku wydawca, jakim był PZWS, a następnie WSIP, tak, czyli Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, miały specjalną redakcję przedmiotów zawodowych i one były właściwie w całości refundowane. Zawsze były niedochodowe. W momencie, kiedy rozpoczęła się transformacja i zaistniał wolny rynek, no wiadomo było, że z tym jest olbrzymi problem, aczkolwiek niektórzy wydawcy cały czas podejmowali trud edycji tych podręczników, uzyskując jakieś, podejrzewam, subwencje, ponieważ one cały czas nie były dochodowe. Następnie w większości zostały umieszczone na platformach internetowych danych wydawców. Także to jest rzeczywiście problem duży. Natomiast te podręczniki, przynajmniej w niektórych obszarach kształcenia, są nadal wydawane, więc nie wiem akurat jakiego obszaru dotyczy ten problem. Tak samo jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkół. Wiem o szkołach w Warszawie, które właśnie przedmioty zawodowe w tych szkołach są realizowane obecnie w placówkach. Tak samo egzaminy zawodowe normalnie odbywały się w ubiegłym tygodniu, więc nie wiem, być może na Lubelszczyźnie w jakichś mniejszych ośrodkach jest ten problem lokalny i władze samorządowe nie podjęły takich decyzji. W Warszawie wiem, że istnieje przedmioty ogólne, są poddawane kształceniu metodą online, natomiast przedmioty zawodowe zostały odblokowane i zajęcia odbywają się przy podziale na mniejsze grupy w szkołach, przynajmniej w niektórych branżowych szkołach. Więc to jest moja wiedza tutaj z naszego terenu. Wydaje mi się, że jest to bardzo dramatyczny i mocny głos rodzica, ucznia klas wyższych. Dzisiaj rozmawiałam również z mamą maturzysty, który właśnie zgłosił taki apel, dlaczego nie maturzyści zostali odblokowani, skoro mają tak mało czasu do matury, a zostały wpuszczone do szkół dzieci, które mają przed sobą jeszcze całą edukację. Więc jest to odwrotne widzenie tego samego problemu. Przyznaję rację właściwie argumentacji każdej ze stron. Małe dzieci bardzo trudno jest utrzymać już w domach i naprawdę problem jest z pomocą rodziców w procesie kształcenia. Z kolei ci, którym zostało tak mało miesięcy do egzaminu maturalnego, choć on został oczywiście już i okrojony, i pozbawiony właściwie takiego pazura, co także wcale nie jest odbierane dobrze przez młodzież, która uważa, że została no, w jakiś sposób poszkodowana w tym, jakie kompetencje osiągną po ukończeniu w tej chwili szkół średnich. Ale zgadzam się, że jest to wielki problem i chyba na każdym poziomie nauczania jest już to oczekiwanie w stosunku do ministerstwa, ażeby umożliwić dzieciom normalną edukację w placówkach oświatowych.
Dziękuję. Pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Aktualne wyzwania dla nauczycieli szkoły to temat naszego spotkania na zegarach 22:58. A my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To ze Śląska. Ja dzwonię, a właściwie chciałbym się pani kurator o coś zapytać, bo o wartościach dzisiaj bardzo dużo mówimy. Natomiast w ramach reformy oświatowej zastosowano paragraf, który się nazywał 225, czyli przeniesienie w stan nieczynny. W mojej szkole, w zespole szkół, nastąpiła sytuacja, że dano mi do podpisania dokument, że wyrażam zgodę na pół etatu, bo reforma oświatowa i może nie być oddziałów. Natomiast w mojej szkole były trzy oddziały, czyli szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Ja pracowałem w liceum, czyli na dobrą sprawę nie dotyczyło to mojej szkoły. Nie podpisałem tego dokumentu, zostałem przeniesiony w stan nieczynny. Od 1 września 2018 roku zatrudniono w moje miejsce panią, która była działaczem Platformy Obywatelskiej, żeby było właśnie śmieszniej. Po 6 miesiącach dopiero mogłem się odwołać do sądu pracy i w pierwszej i w drugiej instancji po 2 latach sąd pracy mnie nie przywrócił do tego, mimo że ten paragraf i prawo oświatowe wyraźnie mówi, bo to wyczytałem na stronach ministerstwa, że jeżeli szkoła, zespół szkół składa się z 3 jednostek, czyli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, to nie można zastosować tego paragrafu 225, czyli przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny. Co pani kurator na ten temat powie? Bo piękne wartości są, dużo o tych mówimy, a proza życia jest zupełnie inna. Mało tego, próbowałem zwracać się do pana ministra Wosia, zignorował mnie, w ogóle nawet nie przyjął mnie na rozmowę. Próbowałem pisać do pana premiera Kaczyńskiego, odpisał, że się zgadza z moimi zarzutami, no i zlikwidował Ministerstwo Sportu. No ale mnie nikt do pracy nie przywrócił i opatrzyli na to nauczyciele w mojej szkole, uczniowie i się zastanawiali, jak to jest możliwe, że można w ten sposób faceta wywalić ze szkoły. Proszę odpowiedzieć i ustosunkować się na moje pytanie.
Pozdrawiamy, panie Piotrze.
No, ja nie jestem w stanie panu w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że pan powołuje się na przepisy, które myślę, że mówi pan o przepisach przejściowych przy reformie i musiałabym mieć konkretną sytuację. Ja powiem tak, że musiałabym dobrze znać, żeby panu odpowiedzieć na to pytanie. Ja oczywiście nie sama, tylko jeszcze w konsultacji z prawnikiem, bo wiele było sytuacji bardzo szczegółowych, a to, co pan powiedział, w tym momencie nie wyczerpuje tematu. Wiem dobrze, że jeżeli dzisiaj jest sytuacja taka, że jeżeli komukolwiek z nauczycieli proponuje się ze względów zmiany tam godzin realizowanych w danej szkole zmniejszenie etatu i nie musi to być wcale do pół etatu, ale od może być to godzina mniej, 2 godziny mniej niż cały etat. Jeżeli nauczyciel nie przyjmie takiej propozycji, jest to podstawa też do zwolnienia. A pan mówi o sytuacji takiej, kiedy jest kwestia przenoszenia w stan nieczynny. W stanie nieczynnym, jakie są sytuacje, które są dla mnie sprzeczne. W stanie nieczynnym, jeżeli nauczyciel jest przeniesiony w stan nieczynny, a pojawiają się godziny pracy, dla tego nauczyciela jest to pierwszeństwo po prostu skierowania z powrotem do pracy. Jeżeli natomiast jest sytuacja taka, jak pan mówi, że pan dostaje stan nieczynny, a jest pana miejsce pracy niezlikwidowane i przyjmuje się inną osobę, to jest to absolutnie niezgodne z prawem. Zatem należałoby się odwołać do sądu pracy i każda zmiana umowy pracy nauczyciela zawsze powinna mieć taką klauzulę pouczającą, że należy odwołać się do sądu pracy. Jeżeli były naruszone tu pana prawa, z całą pewnością powinien pan być przywrócony do pracy, a jeżeli nie przywrócony do pracy, to kwestia odszkodowania. Ale w to już nie wchodzę. Ja mogę powiedzieć, mogę udzielić panu odpowiedzi, jeżeli bym znała całą sprawę bardzo dokładnie, wszelkie okoliczności. A tak mogę tylko tyle powiedzieć, co w tej chwili.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dominik z Krakowa, tutaj uczeń. Ja z takim pytaniem tutaj odnośnie do pani kurator. Bardzo mówimy o pięknych sprawach, o wychowaniu w duchu religijnym, patriotycznym, ale to niestety nie idzie w parze ze słowami. I to nawet w dzisiejszych czasach, gdzie ja sam tego doświadczyłem, tu pani kurator będzie może już wiedziała, sprawę Liceum 20 Kraków. Ja chciałem tylko zapytać, co zostało podjęte, aby wychowywać uczniów, moje pokolenie tak samo, na ludzi wartościowych, na ludzi, gdzie jest ważny Bóg, honor, ojczyzna. A myślę, że pani tak samo o tym wie, ja też, że dzisiaj tego w liceum brakuje. I to nawet w Krakowie, w ogóle w różnych szkołach w Krakowie ponadlicealnych. To tyle. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dominika, jaki to jest już liceum, tak?
No, liceum, ale
to jest... do matury kiedy?
No, rok powinien teraz być.
Jeszcze rok, no proszę.
Tak.
To świata Ducha Świętego życzymy również.
Bóg zapłać. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego i dobrych łask życzę.
Również. Pani kurator, prosimy.
No nie bardzo rozumiem to pytanie, bo jakoś tak niezbyt jasno powiedziane. Rozumiem, że to była jakaś pretensja, że nie ma wychowania Bóg, honor i ojczyzna. Jeżeli tak, no to faktycznie mamy bardzo poważny problem, ale jakoś nie bardzo mi się wydaje, że w programach licealnych, i to nie mówię o Krakowie, mówię o całej Polsce, żeby nie było takiego programu wychowawczego, który by tak właśnie układał według wartości, bo usłyszałam przed chwilą, że są słowa, a potem usłyszałam, że właściwie nie ma tych słów, więc ja trochę nie rozumiem, ja bym chętniej bym jakoś uściśliła, ale ja mam jedną propozycję, jeżeli tu jest, a wyraźnie czułam jakąś pretensję, to ja proponuję, żeby się ze mną skontaktować. No, w tym samym mieście jesteśmy, pracuję codziennie, ulica Szlak 73, są telefony, są adresy na mojej stronie. Zapraszam do kontaktu, chętnie porozmawiam, chętnie wyjaśnię i mam nadzieję, że tę gorycz, którą usłyszałam, jestem w stanie jakoś może rozwiać. No, naprawdę zapraszam do kontaktu, bo zbyt mało rzeczy zostało tu powiedzianych, na tyle, żebym ja zrozumiała, skąd pochodzi ten żal i ta jakaś nie do końca wypowiedziana, myślę, jednak pretensja.
Dziękujemy. Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty oraz pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświaty, autorka podręczników. To gości naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych w temacie aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły. Na zegarach 7 minut po godzinie 23. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować nasze spotkanie. antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie aktualne wyzwania dla nauczycieli i szkoły. Naszymi gośćmi są pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty oraz pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. 9 minut po godzinie 23. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia. Halo, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Robert ze Świętokrzyskiego, stały słuchacz audycji, tych szczególnie związanych z edukacją społecznych, politycznych. Mam troje dzieci, więc jestem troszkę na bieżąco. I takie szybciutkie, może nie swoje opinie, ale konkretne pytania o zdanie tutaj szanownych gości na ten temat. Być może na początku były poruszane, bo nie usłuchałem od samego początku, ale to ewentualnie, no myślę, że nie. Dotyczą one takich dwóch aspektów. Pierwszy to, jak panie oceniają sytuację, że ciągle jeszcze, aby dostać się na studia po ukończeniu szkoły średniej, w bardzo wielu sytuacjach trzeba chodzić na korepetycje, ponieważ to, co jest wymagane na egzaminach, wykracza poza obowiązkowy, powszechny plan nauczania danego przedmiotu. Czemu tak się dzieje, że posiadanie oceny bardzo dobrej czy celującej z danego przedmiotu no nie daje gwarancji tego, że poprawnie zda się egzamin czy na medycynę, czy na prawo odpowiednio, biologia, fizyka, chemia, czy tutaj WOS i historia. To pierwsze pytanie. Drugie, dotyczące WDŻ-u, wychowanie do życia w rodzinie. No to nie wiem, czy się nie mylę, bo dopiero jedna z moich dzieci ma ten przedmiot, natomiast chyba bazujemy na programie i podręcznikach sprzed 20 lat, 99 roku. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. Cały czas my jako rodzice katolicy zmagamy się z tym, żeby to było ten przedmiot nauczany kompetentnie, prawidłowo. Natomiast no tutaj widzę, że zarówno ci, którzy mają te sprawy lekko traktują, a więc nazwijmy to rodzice z domów niekatolickich, jak i my z katolickich, rodzice powinniśmy jako pierwsi wychowywać do tej sfery życia. Natomiast nie idzie nam to tak, że no na przykład dzieci nie potrafią nazwać narządów mężczyzny i kobiety prawidłowym słowem. Znają tylko wulgarne określenia tego, nie znają normalnych, prawidłowych nazw. Z jednej strony, mówię, ci, którzy nie wychowują dzieci katolicko, śmieją się z tego. Ci, którzy my, katolicy, nie wiem dlaczego, wstydzimy się tych, no jakoś tak to jest, że te dzieci nie potrafią tego tak jak trzeba nazwać i zupełnie gubią się. Co tu jest nie tak z nauczycielami czy z programem? I ostatnie, trzecie, takie szybkie pytanie, jakie mam tutaj co do opinii. Pani, czy dałoby się coś zrobić z tym, że ta najistotniejsza dla wychowania patriotycznego i katolickiego, może bardziej patriotycznego, historia i wiedza o społeczeństwie w ostatnich klasach szkoły odpowiednio podstawowej i średniej, jak to się dzieje, że te ważne tematy dotyczące XX wieku no traktowane są po macoszemu, dlatego że one są gdzieś wciskane na sam koniec roku szkolnego i na zwyczajniej świecie w kwietniu, maju, czerwcu. Nauczyciele uczą tego po łebkach po prostu, bo nie zdążają, bo uczniowie się szykują czy to do matury, czy to egzaminu ósmoklasisty i jeśli nie są zainteresowani historią, no to zupełnie bardzo po macoszemu, po łebkach traktują te tematy dotyczące najbardziej bieżącego życia, no bo historia XX wieku jest dość istotnym elementem. Także nie wiem, czy panie zdążyły zanotować, czy odnieść się do tych trzech, no myślę, że konkretnych pytań. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże. Dziękuję za świetną audycję.
Szczęść Boże, panie Robercie. Pozdrawiamy również serdecznie i wielu łask Bożych dla pana. Prosimy, pani Hanna Dobrowolska.
No, całe spektrum tematów tutaj zostało poruszone po kolei. Najpierw, jeżeli chodzi o studia. Tutaj nie ukrywam, że pokładam wielką nadzieję w obecnej funkcji łączącej dwa ministerstwa w jednych rękach, czyli Ministerstwo Nauki i Ministerstwo Edukacji. Ta nadzieja wiąże się nie tylko z kwestią połączenia, jak gdyby, kompetencji programów pomiędzy wymaganiami na kierunkach akademickich i w zakresie podstaw programowych, ale również na przykład kształcenia nauczycieli, ponieważ także nie ma łączliwości pomiędzy kompetencjami tych, którzy opuszczają szkoły wyższe, a tymi wymaganiami, jakie powinni spełniać nauczyciele przedmiotów. Nie są dostatecznie wyposażeni w umiejętności metodyczne,
dydaktyczne, niewielką mają często kompetencje w zakresie psychologii rozwojowej dziecka i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że wreszcie jest funkcja w jednych dłoniach, może rozwiązać problemy zarówno pana dzieci i innych rodziców, jak i także nauczycieli. Nie ukrywam, że jest to bardzo rozległy i złożony proces. Wiąże się bezpośrednio także ze spadkiem poziomu nauczania w całym właściwie szkolnictwie na wszystkich poziomach. To, co obserwujemy, dzieje się od lat i owocuje tym, że kompetencje dzieci kończących szkoły średnie są często absolutnie niewystarczające, ażeby podjąć naukę na studiach wyższych. Z kolei studia wyższe także obniżają poziom nie tyle może wymagań na starcie, ale w trakcie edukacji wyższej te kompetencje, tak jak obserwujemy, także podupadają. Więc generalnie stan polskiej edukacji od zerówki do magisterium pozostawia bardzo wiele do życzenia i mogę się tylko zgodzić z panem, że nie jest to zjawisko pożądane, to ażeby musieć finansować korepetycje w momencie, kiedy ma się jakiekolwiek ambicje związane z kształceniem dzieci, szczególnie nie na iluzorycznych, prywatnych uczelniach, które uczą ogólnych przedmiotów humanistycznych, najczęściej pseudosocjologii albo ekologii, ale na przyzwoitych uczelniach w Polsce. I to jest wielki problem. Wydaje mi się, że uporanie się z nim no, byłoby gigantycznym sukcesem, jeżeli akurat tej ekipie udałoby się to osiągnąć. To moja wielka satysfakcja, by tylko mogła temu towarzyszyć. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zagadnienia, no to kwestia WDŻ-u, sądzę, że bardzo wiele zależy od nauczyciela prowadzącego. Nie wiem, jeżeli rzeczywiście takie nieumiejętności wynikają po zakończeniu jakiegoś etapu edukacyjnego, które pan zechciał opisać, to chyba zastrzeżenia powinny być zgłoszone nie do autorów samego programu nauczania. Być może do podręczniki należałoby zaktualizować, ale sądzę, że najistotniejszą funkcję pełni zawsze nauczyciel. To, o czym pani kurator tutaj kilkakrotnie w audycji mówiła, czyli rola nauczyciela, wychowawcy, rola dyrektora, to są nie do przecenienia zupełnie funkcje. I jeżeli oni nie wypełniają tych swoich obowiązków należycie, wówczas no, rola z kolei rodzica, ażeby podjąć właściwą interwencję. To tyle co do dwóch punktów. Natomiast zakres nauczania historii, zgadzam się tutaj z panem, że zawsze ostatnie klasy są niedoszacowane. Mieliśmy wielką nadzieję, że reforma oświaty, czyli likwidacja gimnazjum sprawi, iż program historii w zakresie klas do 8 włącznie i następnie licealnych wreszcie będzie realizowany według naszych oczekiwań, czyli przybliży historię do rzeczywistości tej, w której dziecko funkcjonuje. Wiek XX, a szczególnie II wojna światowa i czas powojenny, to są po prostu właściwie podstawy funkcjonowania świadomego obywatela w świecie współczesnym dla każdego dziecka, które wchodzi w dojrzały świat. Tego cały czas brakuje. Może obecne zmiany, które są zapowiadane w ministerstwie, związane właśnie z podręcznikami i programami do nauczania języka polskiego i historii w klasach ostatnich licealnych, wyjdą naprzeciw tym oczekiwaniom. To także jest moje wielkie marzenie, również w zakresie języka polskiego i treści, które mnie bezpośrednio interesują. Także zgadzam się z panem, że tutaj jest naprawdę jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
Serdecznie dziękujemy. Pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym może odnieść się najpierw do
odnośnie panią,
szkół samorządowych.
Bardzo serdecznie panią witamy.
Dziękuję, przepraszam bardzo, nie przedstawiłam się. Jolanta z Krakowa, bardzo przepraszam.
I pani
Jolanta, proszę. Odnośnie szkół samorządowych, że właśnie rodzice myślą, że tutaj są to szkoły państwowe, podlegające Ministerstwu Edukacji, a to są właśnie, no z tego co ja pamiętam, to zdaje się za PO, za rządów PO-PSL-u właśnie przekazane samorządom, tak jak i szpitale. Nie wiem, czy dobrze kojarzę akurat ten okres, prawda, ale wydaje mi się, że właśnie to było w tym samym czasie. I no właśnie chcieli likwidować kuratorów podlegających właśnie rządowi, żeby się nie sprzeciwiał nikt nieprawidłowościom w szkołach, a także no z likwidacji szkół. Więc tutaj przejmowane były likwidowane szkoły, przejmowane, wyremontowane świetne budynki w świetnych miejscach, kamienicach, na przykład w Krakowie. I właśnie między innymi temu to wszystko ma służyć, a tutaj teraz widzimy też, że są utrudnienia w kontrolowaniu teraz szkół przez kuratorów. No więc no właśnie tutaj chciałabym zwrócić na to uwagę. A także no jak chodzi o nauczycieli, no to już w Krakowie, prawda, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, na czele którego byli i myślę, że dalej niestety są ludzie, którzy byli w PZPR-ze, komuniści, no ta uczelnia była nazywana od lat czerwoną uczelnią, a przecież ona wychowuje nauczycieli. Tam, o ile dobrze pamiętam, honoryfikę dostał właśnie Adam Michnik. Sprzeciwiano się temu. A pan Adam Michnik, przecież redaktor naczelny Gazety Wyborczej z komunistycznej rodziny. Cytowane były jego słowa w takim trzyodcinkowym filmie dokumentalnym TVP Historia III RP. Z 89 roku te słowa były. Przez niego wypowiedziane w 89 roku. Był budować nowe państwo w oderwaniu od historii, od korzeni, od tradycji, od kościoła. Oczywiście dotyczyło to Polski, prawda? Więc to mamy właśnie te działania opozycji obecnej pod różnymi szyldami Zjednoczonej. Ale ci sami ludzie oczywiście, tylko pod różnymi szyldami, no to właśnie realizują ten plan. I pani tutaj kurator mówiła, niszczycielski plan wobec człowieka, deprawacja właśnie, no ja bym dodała narodu polskiego, dlatego że tutaj plan Niemców, Rosji, no od dawna to była deprawacja narodu polskiego właśnie, no w ten sposób, żeby nas zlikwidować i państwo polskie. No i to właśnie się cały czas dzieje, prawda, właśnie też rozpijanie, także tutaj oczywiście dochodziło do tego. I tutaj jeszcze niestety nauczyciele, no właśnie szkoły, które mają patronów patriotycznych polskich, oczywiście ja tu też mam na myśli właśnie w Krakowie pewną szkołę, z której z panią psycholog rozmawiałam. No w momencie, kiedy właśnie na patriotyczne tony przeszłam, no to zmieniła się diametralnie wobec mnie i kończyła rozmowę. Więc niestety program antypatriotyczny jest realizowany w szkołach w Polsce. No ale jeśli tak, edukowani są nauczyciele, no na przykład ZNP, prawda, komunistyczne, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego, też ma szkołę swoją w Łodzi. No pytanie, kogo tam wychowują i na kogo po prostu. Więc,
pani Jolanto, zatem tak, tych pytań jest tak, moc. Przekażmy te pytania naszym gościom. Panią serdecznie pozdrawiamy, dziękując za zabrany głos. Bardzo proszę pani kurator o ustosunkowanie się do wypowiedzi pani Jolanty.
No, pani miała taką bardzo szeroką wypowiedź, bardzo dużo tutaj żalu, bo zauważane bardzo dużo nieprawidłowości, ale ja przynajmniej jedną postaram się rozwiać. Bo chcę pani powiedzieć, że Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie od tego roku ma nowego rektora i to już nie jest rektor rodem z PZPR-u z całą pewnością. Jest to naprawdę fantastyczny profesor nauk humanistycznych, polonista Piotr Borek, człowiek, który zdecydowanie jest patriotą i który natychmiast na swojej uczelni rozpoczął działania, które mają spowodować, że nauczyciele, którzy będą tutaj kształceni, będą kształceni w atmosferze propolskiej, czyli po prostu na dobrych Polaków. I ja myślę, że oczywiście to jest początek drogi ku lepszemu, jeżeli chodzi o wykształcenie Polaków, ale że dobrze, że jest. Dobrze, że tak się stało. Mam tu ogromne nadzieje wobec tego nowego kierownictwa Uniwersytetu Pedagogicznego. Znam z Uniwersytetu Pedagogicznego wręcz rzeszę wspaniałych fachowców, mądrych ludzi i jeszcze raz mówię, że dobrych patriotów, więc jestem przekonana, że tu będą bardzo poważne zmiany. To wszystko, co zresztą już w drugiej rozmowie się przebija, pewna taka gorycz co do tego, co powinno być, a co nie jest. No i ja bym chciała powiedzieć tak, że oczywiście, że przed nami ogromna droga, żeby zmienić szkołę polską, żeby zmienić wykształcenie nauczycieli, żeby inaczej ułożyć tutaj sprawy dwuwładzy nad szkołami, czyli tej szkoły, tej władzy samorządowej i nadzoru pedagogicznego, bo faktycznie tutaj często dochodzi do takiego dysonansu i to wszyscy czujemy, wszyscy widzimy i to niestety nie powoduje, że te szkoły dobrze funkcjonują. Tak wiele rzeczy jest do naprawienia, ale wydaje mi się, że ten rok reformy 2017 pokazał, że idziemy w dobrym kierunku. Ja chciałabym jeszcze nawiązać do tego poprzedniego głosu, bo ja rozumiem gorycz pana, który mówi, że historia powinna, nauczanie historii powinno być zupełnie inaczej ułożone, że przecież po macoszemu jest traktowana ta historia najnowsza, która przecież ma najważniejszy wpływ na kształcenie Polaka, świadomego Polaka dzisiejszej rzeczywistości. Ale pan ma wiedzę taką, która dotyczy szkoły tej, która kończy właściwie swoje funkcjonowanie, czyli tego trzyletniego liceum. Już w czteroletnim liceum mam nadzieję, że inaczej będą rozłożone akcenty, mamy taką zapowiedź. Jeszcze nie mamy podręczników i dlatego nie mogę powiedzieć, że na pewno tak będzie. Ale całe podstawy programowe, jakie zostały opracowane, mówią o tym, że historii najnowszej mamy jak najwięcej czasu poświęcać w stosunku do w ogóle proporcjonalnie bardzo dużo czasu poświęcać z tych względów, o których wcześniej mówiłam. Tak, mamy problemy z tym, że faktycznie pamiętamy ten pomysł Platformy Obywatelskiej i PSL-u na niszczenie zwłaszcza małych szkół. Teraz na szczęście, nawet jeżeli są takie pomysły, bo małe szkoły są oczywiście trudne w utrzymaniu, a ja z tym problemem borykam się w Małopolsce bardzo mocno. Mam szereg wniosków co roku o to, żeby małe szkoły były likwidowane i powiem, że mam ogromne dylematy, bo często faktycznie są to szkoły, gdzie jest niewielu uczniów, ale to są szkoły, które są bijącym sercem danej społeczności. To często są szkoły, które były budowane przez mieszkańców danej okolicy. I jeżeli tylko widzę ten zapał społeczności do tego, żeby ta szkoła funkcjonowała, a często nawet pomysły, co zrobić, żeby ta szkoła była tańsza w utrzymaniu dla samorządów. Czasem tak piękne pomysły, że aż zachwycają, jak chociażby ostatnie, które słyszałam z miejscowości niedaleko Krakowa, z Maciejowic, gdzie społeczność lokalna buduje izby pamięci, prawie muzeum, która projektuje nowe zagospodarowanie terenu dla szkoły, która po prostu swoją energię, pieniądze poświęca, to naprawdę nie pozwalam na to, żeby te szkoły były zamykane. Ale kiedyś, za czasów poprzedniej ekipy, nie było z tym problemów i mamy bardzo dzisiaj dużo takich zaszłości, kiedy szkoły bądź zostawały zlikwidowane, nie ma takich miejscowościach, a dzisiaj by się przydały, albo były oddawane w jakieś obce ręce, powiedzmy, czasem zupełnie nieodpowiedzialnych ludzi, którzy potrafią nic tego, nic owego na przykład zamknąć szkołę i z dnia na dzień uczniowie są bez szkoły, nauczyciele bez pracy. Już i w takich sytuacjach musiałam brać udział i szybko szukać nowego organu prowadzącego dla danej szkoły, po to, żeby tam nie było takich sytuacji. Także ja myślę, że oczywiście jest ogromnie dużo w tej chwili jeszcze do naprawienia, ale idziemy w dobrym kierunku. A powiem szczerze, że patrząc na wysiłki dzisiaj pana ministra Przemysława Czarnka, to ja naprawdę patrzę z nadzieją, że uda nam się po pierwsze korygować programy, podstawy programowe. Po drugie, uda nam się dopracować wreszcie tego, co jest istotne, żeby podręczniki były odzwierciedleniem tych podstaw programowych, żeby były tożsame i wtedy nie będzie problemu z realizacją programu. I jeszcze kolejna sprawa, ta, która jest szalenie bolesna i którą też jeden z rozmówców powiedział. Kwestia korepetycji. No, jeżeli mówimy o powszechności korepetycji, to wiemy, że system nauczania nie działa tak, jak powinien. To można zlikwidować. Ja podejrzewam, że zawsze będą korepetycje w jakimś tam niewielkim, w niewielkiej ilości, ale jeżeli to jest tak, że one są powszechne dzisiaj, to znaczy, że coś nie działa. To znaczy najwyraźniej, że ten materiał, który należy przyswoić, nie jest do przyswojenia na lekcjach. Czyli mówimy, że tu jest ta rozbieżność między podstawami programowymi a materiałem, który na przykład jest ujęty w podręczniku. Czyli zakres materiału jest dużo większy niż do opanowania przez ucznia, niż to, co jest przekazywane na lekcjach. To jest na pewno do skorygowania i to musi być skorygowane, bo dzisiaj ta powszechność korepetycji to właściwie możemy powiedzieć, że to jest taki rak toczący naszą szkołę. I dziękuję bardzo za te wszystkie głosy, bo one mówią wyraźnie i myślę, że są takim znakiem dla naszych władz, wskazującym, jakie są problemy i z którymi należy się zająć i to jak najszybciej, żeby faktycznie ta szkoła i edukacja w Polsce była dobra.
Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, oraz pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników, to nasi goście w ramach rozmów niedokończonych. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za moc treści, która została dzisiaj wyartykułowana. Te treści, które zostały wypowiedziane zarówno przez naszych gości, jak i przez radiosłuchaczy, których bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wszystkie dzisiejsze kwestie, które zostały podjęte. I życzmy polskiej oświecie jak najlepiej, aby była tą, która wychowuje, która kształtuje Polaków, z których będziemy dumni i z których będą pokolenia dumne. Bardzo serdecznie dziękuję panią za spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję ze swojej strony i chcę wyrazić olbrzymią wdzięczność wszystkim rozmówcom, bo po prostu imponująca troska za stan polskiej oświaty i to naprawdę ujmujące za serce wszystkie świadectwa państwa rozmówców. Dziękuję bardzo i wszystkim słuchaczom.
Dziękujemy również pani Anna Dobrowolska oraz pani Barbara Nowak.
Ja bardzo również serdecznie dziękuję za to spotkanie i za tą troskę nad edukacją. I ja mam taki swój osobisty apel. Szanowni Państwo, łączmy się wszyscy w takiej trosce o dobro dziecka. Budujmy więzi od nowa i z tego całego zamieszania pandemicznego wyciągajmy wnioski takie, żebyśmy mogli zbudować lepszą szkołę, zadbać porządnie o nasze państwo, o nasz naród. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Aktualne wyzwania dla nauczycieli szkoły. To temat, który podjęliśmy. Naszymi gośćmi były pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty i pani Anna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników.